Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
Wywiad polityczny. Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i witam naszego pierwszego gościa, Maciej Żywno, wicemarszałek Senatu Polska 2050. Panie marszałku, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Szymon Hołownia pożegnał się z urzędem marszałkowskim. Wybór nowego marszałka w przyszłym tygodniu, jeżeli chodzi o ocenę działalności Szymona Hołowni na stanowisku marszałka Sejmu, to w sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej 45% ocenia go dobrze, a 41% źle, przy czym dobre oceny zbiera u przygniatającej większości wyborców obecnej władzy, a negatywną ocenę ma elektorat opozycji, co chyba nas w tej spolaryzowanej Polsce nie zaskakuje. Ale tak sobie myślę, że mimo tych dobrych ocen, trudno uznać, że należy do zwycięzców. Dzisiaj, kiedy się żegnał z Sejmem, z dziennikarzami, z Sejmem to może nie, bo nadal jest oczywiście posłem i prawdopodobnie będzie wicemarszałkiem Sejmu, ale z Sejmem jako marszałek Sejmu, to mówił, że nie jest mu łatwo.
Znaczy, warto zwrócić uwagę przede wszystkim na to, że dotrzymał słowa i zobowiązań umowy koalicyjnej. To znaczy,
ale robiliście 13... państwo wiele, żeby jednak zmienić tę umowę.
Nie, cały czas to były bardziej spekulacje, natomiast faktem...
Były próby.
Faktem jest to, że 13 listopada, tak jak obiecał, złożył rezygnację i został dotrzymany element umowy koalicyjnej. I tutaj... To jest oczywiste, że w momencie pełnienia ważnej funkcji, bycia drugą osobą w państwie, z takim poczuciem, ile jednak udało się w Sejmie zrobić dobrego. I to dzisiaj również było mówione. Od otwartości Sejmu, konsultacje.
100-stronicowy raport
tak,
powstał na ten temat.
Jakości współpracy z mediami, merytorycznych rzeczy związanych z samymi wyniesieniem nawet i z likwidacją zamrażarek ustawowych i tak dalej, i tak dalej. No to jednak jest element, w którym te dwa lata przepracował jako marszałek Sejmu solidnie. No i chciałoby się móc utrzymać ten poziom jakości pracy, będąc marszałkiem. Także tu dla każdego, kto pełni taką funkcję, wcale nie jest to łatwy moment, w którym tą funkcję oddaje. Natomiast takie jest ułożone życie. No, była umowa na rotacyjność i ta rotacyjność zostaje dotrzymana.
Mhm. A ja się zastanawiam nad dalszymi losami politycznymi Szymona Hołowni, bo on już zapowiedział, że nie będzie się ubiegał o stanowisko szefa Polski 2050. Wybory mają państwo w styczniu, ale z drugiej strony ciągle słyszę głos od polityków Polski 2050, że być może zmieni zdanie. To byłoby zaskakujące, ale oczywiście każdy ma prawo do zmiany zdania. Jeżeli nie zostanie komisarzem ONZ, to dzisiaj mówił, że chce się ubiegać o funkcję wicemarszałka Sejmu z ramienia Polski 2050. Czy to jest dobre dla ugrupowania, że lider tak trochę wychodzi, a trochę zostaje?
Trochę przede wszystkim jest tak, że jednak i ludzie w strukturach formacji, nie tylko parlamentarzyści, namawiają go do tego, żeby jednak rozważył chęć potencjalnego zostania dalej liderem, bo jakby nie patrzy, dla Polski 2050 jest głównym i wyrazistym przepraszam, liderem.
Ale czy lider jest liderem, kiedy mówi, a to ja jednak rezygnuję po tym, jak ma traumy po przegranych wyborach prezydenckich, a potem nagle namawiany mówi, a to nie, to jednak wystartuje.
Ale w żadnym momencie nie powiedział, że wraca, znaczy na tą funkcję będzie kandydował. Zresztą kalendarz w połowie grudnia się zamyka w sensie rejestracji kandydatów w wyborach wewnętrznych. I już. Natomiast to, że wszyscy ci, którzy przyszli, przede wszystkim również wierząc w Szymona Hołownię jako lidera, zwracają się do niego, że jednak może by tą decyzję rozważył. I to jest taki naturalny ruch w formacji, która ma tego ducha, powiedziałbym, takiego pozarządowego, wychodzącego z organizacji pozarządowych, ze stowarzyszenia, taki społeczny.
I to formacja, dosyć... która ma twarz jednego człowieka.
Tak, i to jest takie dosyć naturalne. Natomiast Szymon Hołownia w żaden z tych momentów nie potwierdził tego, że chciałby zostać liderem. Chyba jednak mocno liczy na to, że dokonamy tego wyboru ze świeżą krwią i energią. Jednak te dwa lata, a generalnie 5 lat w polityce, dużo go kosztowało również wysiłku i ma prawo takie ludzkie również do tego, żeby szukać innej przestrzeni, innej działalności.
Mhm. Ale czy właśnie taki lider, który gdzieś tam jest z boku, jest już byłym liderem, to pomaga ugrupowaniu, które chce stanąć samodzielnie już bez tego lidera na nogi, czy też nie?
A to pokaże życie. A na pewno to, jaką rolę przyjmie, czy dobrego doradcy, swoistego rodzaju stratega i programista.
Nie wiem, czy nowy szef albo szefowa to by tak koniecznie chciał słuchać rad lidera poprzedniego. Wie pan, jak to jest? Każdy chce budować partię po swojemu.
Ale patrząc na, może nie na partie, ale również na firmy niektóre, które mają tak, że właściciel staje jako szef rady nadzorczej, ale ma zarząd, który wykonuje i tylko wchodzi w określone elementy. I są przykłady dobre, ale są również takie, w których to w jakiś sposób przeszkadza. To oczywiście pokaże życie. Pamiętajmy o tym, że są również takie przestrzenie, w których partia potrafi byłego lidera wyeliminować ze swoich struktur, jeżeli przesadza z tym wchodzeniem w taką rolę. Ale tutaj nie musimy myśleć ani o eliminacji, bo cały czas Szymon Hołownia jest liderem Polski 2050, a po wyborach no, będzie musiał wtedy też znaleźć dla siebie miejsce, które z jednej strony w wyniku tego wewnętrznego również szacunku do niego i funkcjonowania, to przestrzeń będzie można mu znaleźć.
Panie marszałku, czy momentem zwrotnym, jeżeli chodzi o popularność samego Szymona Hołowni, ale też wyniki, jakie najpierw notowała Trzecia Droga, dopóki jeszcze istniała, potem Polska 2050, był marzec 2024 roku i ta decyzja o tym, żeby przełożyć głosowanie ustaw aborcyjnych na powyborach samorządowych?
Z perspektywy czasu ja odpowiadałem w Polsce 2050 za wybory samorządowe i wydaje się, że tak, to był taki moment, który był uczciwym momentem z punktu widzenia działania marszałka Sejmu. On to musiał
zrobić. A nie była to decyzja wymuszona przez partnerów z PSL-u?
Nie, to raczej była decyzja, którą podjął samodzielnie, kompletnie Szymon Hołownia jako marszałek.
Ale pamięta pan, Sejmu? Że najpierw podjął inną decyzję.
Znaczy ja pamiętam również swoją złość jako szefa sztabu, że to krótko mówiąc kosztowało nas jednak trochę poparcia w wyborach samorządowych, bo to wzbudziło solidne emocje. Natomiast, jak się okazało później, tak merytorycznie patrząc, miał rację obiektywną w zakresie tej podjętej decyzji, ale wtedy, w tym okresie wyborczym, na pewno nam to nie pomogło.
Mm-hmm. A pozostałe błędy, wynik wyborów prezydenckich, spotkanie z Kaczyńskim u Bielana, opowieść o zamachu stanu?
Znaczy, wynik wyborów prezydenckich nie jest błędem, jest efektem
pomyłką.
Wyborów. Jest efektem wyborów. Jak wiemy, oczywiście to jest kwestia...
Porażka,
tak, ale generalnie Szymon Hołownia bardzo świadomy jest tego, co przyniosła i porażka w wyborach prezydenckich. Również jest świadom tego, że miejsce i czas spotkania z prezesem Kaczyńskim u Bielana nie był fortunny. No i generalnie został fatalnie odebrany i nadpowiedziany ponad to, co tam miało miejsca. Zawsze takie spekulacje i swoistego rodzaju, nawet niekiedy komentarze idące nawet w taki objaw hejterski, no nie pomogły ani jemu, ani całej formacji. Ale to naprawdę nie jest tak, że wszystko, co ma wpływ na notowania Polski 2050 jest oparte tylko i wyłącznie o Szymona Hołownię, ale o nas wszystkich, którzy w tej formacji działają i popełniają mniejsze lub większe błędy, czy też odnoszą mniejsze lub większe sukcesy.
Ja myślę o dwóch generalnych problemach, które państwo mają. Trudno jest powiedzieć, kim jesteście i dokąd zmierzacie, a problem drugi to jest brak twardego elektoratu. Mam trochę takie wrażenie, że ci wyborcy wasi z października 23 roku po prostu spotkali się przy Polsce 2050 tamtej niedzieli, ale byli bardzo różni. Nie udało się ich utrzymać, to z pewnością, no bo widzimy to w sondażach. To był taki konglomerat różnych wyborców, którzy stwierdzili, że może nie chcą ani na Platformę, ani na PiS, nie są gotowi na Konfederację. No to dobra, Trzecia Droga.
A przede wszystkim umiejętność zebrania ludzi. To było coś, co zarówno charakteryzowało Szymona Hołownię, jak i nas, to, że nie była sytuacja, w której z tą świeżością i wyjściem poza ten pułap między PiS-em a
Platformą. Ale to jest mniejsze wyzwanie zebrać ludzi, bo to pokazał przykład Nowoczesnej, Janusza Palikota, tak, Pawła Kukiza. Chodzi o to, że jak już się zbierze tych ludzi i wprowadzi się ich do Sejmu, to tym najpoważniejszym wyzwaniem jest utrzymać poparcie i sprawić, żeby się nie było jednokadencyjnym epizodem.
Tak, ale ja tu popieram to, co pani powiedziała na temat tego, co się udało zgromadzić w 2023 roku wokół Polski 2050. Naprawdę z bogatym programem, który po naszych nie tylko szufladach, ale w działaniu cały czas funkcjonuje. Niemniej to się zderzyło również z możliwościami funkcjonowania w dużej koalicji, a chyba częściowo nie byliśmy na to przygotowani, że będziemy jako ten mniejszy koalicjant, a nie większy, i że większość naszych propozycji trzeba będzie wywalczać, a nie wprowadzać. I to spowodowało, że na tym poziomie takiej skuteczności i pokazania tej skuteczności cały czas mamy dużo do do odpracowania i to też powoduje, że część elektoratu właśnie oceniła nas poprzez tą skuteczność, a dwa, po drodze, że jednak weszliśmy w koalicję rządzącą, a zatem w tym świecie Polski spolaryzowanym między PiS-em
jesteście
a Platformą
po tej określonej
jesteśmy
stronie.
Po określonej stronie, skądinąd demokratycznej i to dobrze, ale jednak to w jakiś stopniu nas wciągnęło w ten efekt polaryzacji.
Ja jeszcze o wyborców Polski 2050, tych, którzy kiedyś byli przy waszym ugrupowaniu, teraz jest ich garstka, chciałabym zapytać, bo Tygodnik Polityka zapytał Polaków o ocenę studni Karola Nawrockiego jako prezydenta. I z tego badania wyciągnęłam rzeczy, które dotyczą państwa wyborców. Bo na przykład 38% zwolenników Polski 2050 ocenia Nawrockiego dobrze. I to jest wyższy odsetek niż w przypadku wyborców Koalicji Obywatelskiej czy Nowej Lewicy. A jak pojawia się pytanie, na kogo by teraz Polacy zagłosowali, gdyby druga tura wyborów prezydenckich odbywała się w niedzielę i w tym samym składzie, to nadal największa grupa Polaków mówi, że tak Karola Nawrockiego 40%, ale na Nawrockiego wskazał także co czwarty zwolennik Polski 2050. Wreszcie, kiedy pada pytanie, czy Nawrocki zakończy konflikt polityczny w Polsce, to niewielu oczywiście ma taką nadzieję. Na przykład 14% mówi, że może złagodzi ten konflikt, ale bardziej na tę koncyliacyjność Nawrockiego liczą wyborcy Polski 2050 niż zwolennicy PiSu. I ja stawiam taką hipotezę, nie wiem, czy pan się z nią zgodzi, że skoro ci wyborcy, którzy przy was byli 2 lata temu, odpłynęli w 3 kierunkach, wyalienowali się, poszli do Konfederacji albo poszli do Koalicji Obywatelskiej, to może to jest ta grupa konfederacka, która Nawrockiego traktuje jak konfederatę.
Znaczy, z jednej strony przyznam, że aż trudno mi uwierzyć w te wyniki, które pani pokazuje, bo też wyniki naszych badań pokazujące, w ogóle wyniki wyborów prezydenckich jasno wskazywały, że blisko 90% naszych wyborców w drugiej turze zagłosowało na Rafała Trzaskowskiego, stąd...
Ale to było pytanie o to,
jak
co
teraz
się teraz wydarzyło, tak?
Ja rozumiem, ale to też jest taki dowód na to, że to były osoby, które z kolei też pytane o Nawrockiego, oceniały go wtedy bardzo krytycznie, więc teraz w tym momencie możliwe jest to i taki fakt dopuszczam, że ten elektorat, który krąży między Konfederacją w tej części programu gospodarczego, wolnościowego, i który faktycznie w wielu momentach również wspierał Polskę 2050, może oceniać Nawrockiego jako kandydata Konfederacji, ale bardziej myślę, że to jest ten elektorat, który lubi wyrazistość u polityków. A prezydent Nawrocki, czy nam to się podoba, czy nie, bardziej nie, ale jest wyrazisty.
Ale jest wyrazisty
w decyzjach,
zupełnie inny sposób niż wyrazisty był Szymon Hołownia. Czy
tak
jest Szymon Hołownia?
Tak, ale jednak ta potrzeba wyrazistości podejmowania decyzji i skuteczności w tym jest po stronie prezydenta Nawrockiego, chociaż wprowadza niesamowity chaos w Polsce, no bo weta, niepodpisywanie powołań sędziów czy stopni oficerskich. No to jest dramatyczne z punktu widzenia funkcjonowania państwa, ale tym, którzy szukają u polityka wyrazistości, konsekwencji i takiej bardzo twardej ręki, no to widać, że zyskuje aplauz.
To jeszcze jedna rzecz, bo Szymon Hołownia na konferencji prasowej mówił dzisiaj o wywiązywaniu się ze zobowiązań i że Polska 2050 w najbliższym czasie będzie miała swojego wicepremiera, że ta sprawa między nim a panem premierem wielokrotnie była już przedyskutowana. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, jak rozumiem, bo została rekomendowana.
Na stole po rekomendacji zarówno Rady Krajowej, jak i Klubu Parlamentarnego jest Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, a zatem liderzy będą rozmawiać i już podejmować na
no ale decyzje. Jak? Już rozmawiali. Wielokrotnie. Szymon Hołownia powiedział.
Dzisiaj też powiedział, że tak powiem w takim znaczeniu, że już nie ma co ponaglać, tak jak przypominać mężczyźnie o zrobieniu remontu co pół roku. Natomiast żart żartem, tutaj po rozmowach czas na decyzję i dotrzymanie również zobowiązania ze strony pana premiera.
Ale to jeszcze nie klepnięto tej nominacji.
Panie redaktor, szanowni państwo, no klepnięte będzie, jak tę nominację będzie wręczał prezydent Nawrocki. O dziwo, może i tutaj zrobi jakiś psikus i postanowi nie wykonać tego zobowiązania, bo będzie dokonywał oceny. To oczywiście już żart sarkastyczny, ale niestety możliwy. Natomiast no to decyzją będzie dokument stwierdzający powołanie na wicepremiera.
Maciej Żywno, wicemarszałek Senatu Polska 2050. Panie marszałku, dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.
Państwa zapraszam na informacje, a po informacjach dr Dominik Hej będzie moim państwa gościem.